Oto słowo, które przeżywałem w tym tygodniu. Pragnę wam przekazać przemyślenia, które Duch Święty włożył w moje serce, a temat jest bardzo interesujący i bardzo ciekawy, bo będę mówił o życiu w obfitości. Przemyślenia na temat życia w obfitości. Słowo obfitość jest w Biblii wymieniona wiele razy. Gdybym teraz zaczął czytać wersety biblijne, które mają w swoim tekście obfitość, to byłoby ich bardzo wiele. Czytamy między innymi takie słowa, że Bóg udziela nam obficie swojej łaski. Jest obfitość Bożej łaski. Czytamy także o obfitości bez miary Bożego Ducha. Że Bóg udziela nam Ducha bez miary, obficie. Moglibyśmy przeczytać, znaleźć wersety biblijne, które mówią o tym, że jest obfitość Jego błogosławieństw. Na przykład w liście do Efezjan powiedział apostoł Paweł, że zostaliśmy ubłogosławieni obfitym, wszelkim błogosławieństwem niebios w Jezusie Chrystusie. Moglibyśmy powiedzieć, czytając w Biblii, że Bóg obiecał obfitość swojego pokoju, jakiego świat dać nie może. Obfitość jest słowem biblijnym. I chciałbym, abyśmy zrozumieli zasadę Bożej obfitości. Na czym polega życie chrześcijanina w obfitości? Abyśmy rozumieli prawidłowo obfitość, którą mamy w Bogu. Abyśmy nie popadali w skrajności i nie byli materialistycznie nastawieni, jakby kumulując obfitość, czy przypisując obfitość do rzeczy materialnych, bo one tak naprawdę nie przynoszą nam szczęścia. Są potrzebne błogosławieństwa materialne i potrzebujemy tych rzeczy, aby żyć, ale prawdziwa obfitość, prawdziwe poczucie szczęścia i zadowolenia jest gdzie indziej, jest zupełnie gdzie indziej umiejscowione. I gdy mamy tą obfitość, wtedy jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. Są trzy zasady, dzięki którym można osiągnąć pełnię życia w obfitości. I o tych trzech zasadach krótko chcę powiedzieć. I chciałbym, aby Słowo Boże było w naszych sercach, abyśmy byli ludźmi, którzy budują swoje życie na tym, co zaplanował Bóg, i abyśmy wiedzieli, jakie zasoby ma dla nas Pan, abyśmy czuli się zadowoleni, spełnieni, byli szczęśliwi, radośni w uwielbieniu Pana za to, co mamy od Niego. I przeczytam taki fragment z listu do Filipian. Będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej od 11 wersetu. Mówi to apostoł Paweł. I apostoł Paweł pisze tak. Mówię o tym nie dlatego, że czegoś potrzebuję. Nauczyłem się już bowiem poprzestawać na tym, co posiadam. To mówi święty apostoł Paweł. Umiem znosić niedostatek, potrafię też żyć jak należy w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu, czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, gdy głód cierpię. Zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Ale dobrzeście zrobili, przychodząc mi z pomocą w moich uciskach. Wy, Filipianie, wiecie przecież dobrze, że gdy zacząłem głosić Ewangelię i opuściłem Macedonię, to żadna gmina, prócz was jednych, nie uczestniczyła w moich stratach i zyskach. Już kiedy znalazłem się w Tesalonice, raz i drugi, przysłaliście mi pomoc, której potrzebowałem. Jeśli mówię o tym teraz, to nie dlatego, że pragnę znów jakiegoś materialnego datku, lecz dlatego, że chciałbym dopisać jakby nową pozycję na listę waszych zysków. Mnie zaś w tej chwili niczego nie brakuje. Owszem, nawet obfituję we wszystko. To, co mi dostarczył Apofrodyt, jest jakby wdzięczna woń ofiary, dar przyjemny ze wszechmiar miły Bogu. Za to Bóg mój niezmierzony w swoich bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Piękny tekst. Apostoł Paweł rozpisał się na temat obfitości. Oczywiście, że dotyka tematu ofiar wsparcia, które otrzymał. Ale apostoł Paweł miał pewną zasadę, trzymał się pewnej duchowej zasady, że bez względu na to, w którym miejscu jest, jak mu się powodzi, co przeżywa, jest wdzięczny Bogu, jest zadowolony, jest w stanie żyć radośnie i dziękować Panu Jezusowi Chrystusowi, dlatego że wszystko może w tym, który go umacnia. To jest ta siła, którą mamy. To jest obecność Chrystusa w naszym życiu. To jest obecność Pana Boga, który jest nam przychylny i nie zawsze tutaj na ziemi toczyć się będzie wszystko po naszej myśli. Nie zawsze będziemy mieli to, co chcemy. Nie zawsze będziemy mieli zaspokojone wszystkie potrzeby, ale zawsze powinniśmy być wdzięczni i cieszyć się z tego, co już mamy. Apostoł Paweł mówi, że jest zadowolony z tego, co posiada. Bez względu na to, w jakim momencie swojego życia jest wdzięczny Bogu. Zadowolenie w życiu to jeden z kluczy do życia w obfitości. Zadowolenie. Być zadowolonym. Ludzie niezadowoleni są zadąsani, są nieszczęśliwi, są sfrustrowani. Niezadowolony jestem, nic mi się nie podoba, wszystkiego mi brakuje, jestem niezadowolony z życia. Mamy wielu takich chrześcijan, niezadowolonych. Zadowolenie to jeden z kluczy do życia w obfitości. Uczucie satysfakcji, musimy o tym zawsze pamiętać jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, nie jest uzależnione od tego, co i jak wiele posiadamy. Widziałem w Indiach chrześcijan niesamowicie zadowolonych, posiadali bardzo mało. Można by powiedzieć, gdzie jest ten Bóg, który bogactwem rozdaje, materialnym bogactwem. Nie widziałem u nich tego bogactwa. Ale ci ludzie byli tak zadowoleni, byli tak szczęśliwi, oglądali takie cuda, przeżywali tak Boga, że można być w szoku. Nie zawężajmy naszego chrześcijaństwa do mentalności zachodniej, materialistycznej. Absolutnie nie. Otóż nasza satysfakcja nie jest uzależniona od tego, co i jak wiele posiadamy, bo łatwo to bowiem utracić. Chrześcijanin, który nagle to traci, staje się sfrustrowany. Już nie wielbi Pana Boga, bo nie ma dóbr materialnych, bo wszystko stracił, bo nie poszło po jego myśli. Wbrew pozorom, zaspokojenie wszelkich fizycznych pragnień wcale nie daje nam pełnego zadowolenia. Znamy ludzi, którzy mają wiele więcej niż my. Mają kupę kasy, mają konta pełne, frustraci. Niezadowoleni. Nieszczęśliwi. Dlatego, że nasze zachcianki zmieniają się z chwili na chwilę. Najgorsze są nasze zachcianki. Ludzkie zachcianki. One ciągle ulegają zmianie. Życie w obfitości nie jest także ugruntowane od miejsca, czy uwarunkowane od miejsca geograficznego i czasu, bo te również ulegają zmianom. Apostoł Paweł odkrył sekret, że źródłem nieustannego zadowolenia jest jedynie Chrystus. Dziękuję za kilka amen, którzy to rozumieją. Że to Jezus jest źródłem naszego zadowolenia. Że to Chrystus. Konto napchane. Kiedy świadczyłem człowiekowi na Katowickiej, który mieszkał w drugiej klatce, który mnie tak notabene zapytał, co takiego jest w tobie, kiedy był troszkę wypity w windzie, że jesteś jakiś inny. A on mówi, Bóg, Chrystus, to, że jesteś inny, wyciągnął portfel i mówi, to jest mój Bóg. To jest mój Bóg. I go schował. I poszedł. A więc można od tego uzależniać swoje życie, swoje zadowolenie. Ale Paweł mówi, że to Chrystus, który daje mu bezustanne zwycięstwo, jest źródłem bezustannego zadowolenia. A więc po pierwsze, dzięki Chrystusowi możemy być usatysfakcjonowani w każdym miejscu. Bez względu na położenie geograficzne. Nie trzeba emigrować do krajów bogatych, żeby być zadowolonym i szczęśliwym. Oczywiście, jeśli są takie potrzeby i wymogi, to ludzie to robią, podróżują, przemieszczają się, mają prawo. Nie jesteśmy niewolnikami miejsca geograficznego i pobytu w jakimś kraju. Ale to jest drugorzędne. To musi być drugoplanowe. Chrystus musi być naszym szczęściem. Jezus musi być naszym fundamentem. Jezus musi dawać nam zadowolenie. I nawet jeśli jestem tutaj, czy w Indiach, czy jeszcze w gorszych miejscach, mogę być szczęśliwy nie dlatego, że mam dobra doczesne, ale dlatego, że Jezus Chrystus jest w moim życiu. Że Jezus jest moim Panem. Popatrzmy na Boże Słowo. Psalm 27, wiersz pierwszy. Oto piosenka, pieśń Dawida. Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia. Przed kim miałbym się trwożyć? Czyż to nie jest powód do szczęścia? Chrześcijanie patrzą. Tak? Pan? Nie muszę się bać? Halleluja! Nie muszę się bać. Pan, nie muszę się trwożyć. On rozpostarł swoje ramiona nade mną. Chroni mnie, strzeże mnie. Psalm 73, wiersz 23. Dla mnie zaś, Boże, być blisko Ciebie. Kościele, czytajcie dalej. Co to jest? Być blisko kasy, być blisko złota, być blisko bogactwa, to jest szczęście. Tak myśli ten świat. Nie. Dawid, psalmista, mówi, dla mnie zaś, o Boże, być blisko Ciebie to szczęście. W Bogu Panu moim całą ufność pokładam i wszystkie Twoje dzieła chcę głosić. A więc podsumowując tą myśl, możemy powiedzieć, jeśli masz w życiu Jezusa Chrystusa, to masz wszystko. Bez względu na okoliczności i miejsce na ziemi, jeśli Chrystus jest przy tobie, obecny, to posiadasz już wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to On jest lekarzem. Jeśli potrzebujesz pokoju, to On jest księciem pokoju. Jeśli brakuje ci mocy, siły, to On daje Ducha Świętego. On chrzci Duchem Świętym. Jeśli potrzebujesz zaspokojenia jakiejś potrzeby materialnej, On jest źródłem zaspokojenia. Brakuje ci szczęścia. Jezus daje nam radość. Amen? Potrzebujesz pomocy w obraniu właściwego kierunku w życiu. Jezus powiedział, ja jestem drogą, którą mam iść. Pragniesz odpowiedzi na modlitwę. On zapewnia, że modląc się w Jego imieniu, otrzymasz to, o co prosisz. A zatem jeśli Chrystus jest w twoim życiu, to posiadasz wszystkie składniki i znasz sekrety, jak być zadowolonym w każdej sytuacji. I my jako wierzący musimy się tego uchwycić, bo inaczej chrześcijaństwo jest parodią. Jest parodią. Jeśli Chrystus nie jest dla nas wszystkim, jeśli Chrystus nie daje nam pełnej satysfakcji, wtedy będziemy mogli zaśpiewać z apostołem Pawłem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Jezusie, który mnie umacnia. Umiem być, gdy jestem syty i umiem być zadowolony, gdy mi brak. Umiem wszystko w Nim, bo On mi błogosławi, bo On jest źródłem mojego szczęścia. List do Rzymian, 8 rozdział. Cóż więc powiemy na to? Jeśli sam Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Ten, który nie oszczędził nawet własnego Syna, lecz wydał Go za wszystkich, czyż nie darował nam wraz z Nim wszystkiego? Mateusz 1:23. I oto Pan napocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Ten Immanuel to Jezus, który się urodził, który przyszedł na świat. Po drugie, Chrystus będzie cię wzmacniał w każdym wyznaczonym ci zadaniu. O tym mówi apostoł Paweł w tekście przez nas przeczytanym. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. 4:13, list do Filipian. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. Co za pozytywne stwierdzenie. Tak? Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. Kiedy siedzieliśmy przy obiedzie w Wiśle, był tam brat z Gródka, który w Żukowie zajmuje się pracą misyjną. Zakłada zbór. Jeszcze nie jest sformalizowany, jeszcze nie założony, ale już się zgromadza wiele osób. 84 lata. Z żoną. I mówi mi tak. Pastorze, wiesz, co mi sprawia największą radość? Kiedy mogę ewangelizować ludzi. Ja nie mogę wysiedzieć. Żona mówi, no tak czasami, jak przyjdziemy z zebrania, bo oni mówią zebranie, to ten mój mąż tak lubi się położyć, ale wiele razy Duch Święty tak nim wstrząśnie, że od razu idzie do ludzi i głosi im o Bogu. I mówi, dla mnie Bóg dał mi pomysł. Raz, mówi, modliłem się i Duch Święty na mnie stąpił i pokazał mi, co mam robić. I mówi, każdy rok, na koniec roku, kupuję chrześcijańskie kalendarze i odwiedzam w naszej wiosce wszystkich mieszkańców. I niosę każdemu kalendarz, każdy mnie zaprasza na kawę, zaczynam im mówić o Bogu, zaczynam im mówić o Jezusie, zaczynam im głosić Ewangelię. Ja tak siedzę i się pytam, a my lenie, nie powiem jeszcze na eś coś, tak ciężko nam pójść do ludzi, aby ich ewangelizować. 84 lata. Jeszcze ma pomysł. Kalendarze. Piękne, wydrukowane, kolorowe, z wersetami biblijnymi. A więc idzie od domu do domu, ludzie go znają na wsi, przyjmują, a on siada z nimi, im głosi i mówi o Jezusie. Mówi, wierzę, że ja tą wioskę jeszcze przed śmiercią dla Boga zdobędę. Kiedy słyszę takie świadectwa, nie ma dyskusji. Nie dyskutujcie ze mną. Ani nie przychodźcie żadnymi argumentami, bo ja nie mam czasu, bo ja jestem za słaby, bo ja nie potrafię. No arguments. Wszystko oddajmy Panu lepiej. Mogę wszystko w tym, który daje mi siłę. To musi być motto. 84 lata? Co za problem? Przeskoczyłby niektórych 18-latków, którzy legli obok komputera i leżą. Godzinami. Prawda. A mózg się przekręca. Butwieje. Kurczy się. Robi się coraz mniejszy. Jak ta śliwka świąteczna. Suszona. Wszystko mogę w tym, który daje mi siłę. Amen. Możemy w Jezusie Chrystusie. Mogę. I kolejne ważne, mocne słowa. Dzięki temu, który daje. Tak? Bo ta siła pochodzi od kogoś. To nie jest moja energia wypracowana gdzie? W jak się nazywają te? Fitness gym. Chrześcijanie biegają, żeby mieć siłę. No widzicie, ja nie tam nie chodzę, a mam tyle siły, co ja mam z nią zrobić? Panie, pomóż mi. I ćwiczą, i gimnastykują się, i budują mięśnie. Ale pole działania duchowe mierne, mizerne, marne. Ta siła pochodzi od Najwyższego, od tego, który ją udziela każdemu, kto pragnie. Amen. Jest to siła Bożego Ducha. Jest to wzmocnienie, które przychodzi od Pana. Te słowa podkreślają fakt, że Chrystus nieustannie, cały czas daje nam siłę. Ten Bóg, który jest w stanie uczynić wszystko, uzdalnia nas. Nasz wszechmogący Pan użycza nam swojej mocy. Bóg, który jest wszechmocny, dzieli się z nami swoją siłą. To jest prawda. To jest kolejny sekret do życia w obfitości. Mieć siłę od Pana. Nie pełny portfel. Pełny portfel nie daje siły. Możesz utyć, bo zaczniesz jeść, będziesz miał kasę, będziesz jadł. Różne rzeczy się mogą stać. Niektórzy, którzy wygrali wielkie fortuny, czytałem ostatnio w internecie opis ludzi, którzy wygrali wielkie fortuny. Jak im odbiło. Po prostu byli tak pewni, że jak kiedyś wygrają, to tak sobie wszystko poukładają, że do końca życia będą żyli spokojnie w luksusach. Okazuje się, że większość opisywanych tych zwycięzców w loteriach, to im tak odbiło, że dzisiaj są w gorszym stanie niż byli wcześniej. Po kilku latach. Wszystko już stracili. I piszą zresztą dalej nieszczęśliwi. Prowadzenie chrześcijańskiego życia bez mocy Pana jest nie tylko trudne, powiem wam dalej, wręcz niemożliwe. Jest niemożliwe dlatego, że brakuje nam siły od Boga. Wiele razy mówimy niemożliwe, bo nie mamy Bożej mocy. Gdy mamy Bożą moc, powiemy wszystko potrafię w tym, który mnie umacnia. Wszystko jest możliwe. Tylko ci, którzy czerpią siłę od Boga, o nich mówi prorok Izajasz, zbijają się w górach na skrzydłach jak orły. 40 rozdział, 31 werset. To ci, którzy ufają Panu, tym przybywa sił nowych. Skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czują zmęczenia, poruszają się ciągle i nie są znużeni. Mateusz powiedział tak o Jezusie. Czy zacytował słowa Jezusa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca. Ale sekret tkwi w tych pierwszych słowach. Dana mi jest wszelka siła na niebie i na ziemi. Kiedy masz Jezusa, możesz mieć Jego siłę. Chrystus, który wzmacnia nas w każdym wyznaczonym zadaniu. I ostatnia myśl. Chrystus zaspokaja każdą naszą potrzebę. To jest Jego obietnica. Apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Filipian, w 19 wierszu pisze: za to, jest to wyraz jakby oddawania Jemu czci, za to Go wielbię, za to Mu dziękuję, że Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. A więc mamy Chrystusa, mamy obietnicę zaspokojenia naszych potrzeb. Bo zaspokajanie naszych potrzeb jest odmienną mentalnością od zachłanności materialnej. A więc wierzyć, że Bóg zaspokaja moje potrzeby, jest logiczne, jest dobre, jest Boże, bo Bóg się troszczy o nas i chce nam pomóc, chce zaspokoić nasze potrzeby. On zaspokaja nasze potrzeby. Ale są pewne warunki. Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kluczem numer 3, potrzebnym do tego, by prowadzić życie w obfitości, jest trzymanie się obietnicy Bożej, która mówi, że On zatroszczy się o nasze potrzeby. Jest to wyznanie wiary. Jest to wyznanie w modlitwie. Jest to uchwycenie się Pana, dlatego że szukam i żyję najpierw Bożym Królestwem. Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. On też zatroszczy się o moje potrzeby. Zwróćmy uwagę na te słowa, że Bóg jest niezmierzony w bogactwach swoich lub według bogactwa swego, Biblii Warszawskiej, On zaspokoi wszelką potrzebę naszą. A więc Bóg jest opisany jako ktoś bogaty, posiadający wiele. Można powiedzieć, jak siostra tutaj szepcze, bardzo bogaty. Bardzo bogaty. Nasze potrzeby są określone, ograniczone, zdefiniowane. Natomiast Jego bogactwo nie ma granic. A więc jeszcze raz powiem. Nasze potrzeby są określone, ograniczone, zdefiniowane. Natomiast Jego bogactwo nie ma granic. Nasze potrzeby są ściśle powiązane z życiem tu na ziemi. Jego bogactwa sięgają nieba. To, co dla nas niezbędne, jest chwilowe, doczesne, a Boże bogactwo jest wieczne. Mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Jeśli chcesz doświadczać życia w obfitości, musisz pokładać zaufanie w środkach i możliwościach, jakie posiada Bóg, a nie ty i ja. Jest powiedziane o nim, że zastawiał stół na pustyni o Bogu, że posyłał mięsożerne ptaki, by karmiły proroka, pomnożył resztkę oliwy u biednej wdowy, nakarmił tłumy drugim śniadaniem małego chłopca. Ma moc zatroszczyć się o siebie. Musimy mu zaufać. Niedawno, mówiąc na temat wzrostu wiary na szkole, duchowego wzrostu, nauczałem i mówiłem o tym cudzie rozmnożenia. Jak uczniowie w swoim uczniostwie się uczyli. Zobaczyli nakarmienie 5000 mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. Ten chłopak, mały chłopiec, od mamusi otrzymał obiad, rozpakowuje, tam jest mowa 7 5 chlebów i 2 rybki. I czasami nasze wyobrażenie jest takie, że on miał 5 chlebów, takich dwukilowych naszych ze sklepu. Wcale nie, miał macę, małe chlebki. Żydowskie chlebki. To było w Izraelu. Pan Jezus posłał uczniom, oni mu zabrali ten obiad. Chłopakowi szczęka opadła. Miał obiad i nie ma obiadu. Miał rybki i nie ma rybek. I Pan Jezus mówi, przynieście to do mnie. Rozmnożył to. Nakarmili wszystkich ludzi. 5000 może kobiet, dzieci. Wszystkich nakarmili. Jeszcze kosze pozbierali, tak? A później nakarmił 4000. A później płynął łodzią i Pan Jezus prowadzi nauczanie. I takie miałem przemyślenia, kiedy czytałem to słowo. A uczniowie Jego byli niekulturalni. Byli niekulturalni, po prostu. Bo Pan Jezus nauczał, a oni z tyłu łodzi siedzieli i gadali. To tak jak w kościele dzisiaj. Niektórzy siedzą i dyskutują tam w ławkach. Pan Jezus głosił, mówił, strzeżcie się kwasu faryzeuszów. A uczniowie, chleba nie wzięliśmy. Ty wiesz to, że chleba nie mamy. Chleb powinniśmy wziąć, a my nie mogliśmy wzięli. Niektórzy mówią, że kobiety mają milczeć z Boże. Ja bym powiedział, faceci i kobiety mają milczeć z Boże. Bo to jest niekulturalne, kiedy ktoś mówi, a drugi gada z tyłu. Niekulturalne, po prostu. Tak i amen i koniec, kropka. Nie będę dyskutował na ten temat. Jeśli chcesz porozmawiać o tym, co słuchasz, przyjdź, pogadajmy. Pogadajmy. Ale kiedy słuchamy, bądźmy kulturalni. Żyjemy w XXI wieku. To nie średniowiecze. Pan Jezus im mówi, strzeżcie się kwasów, a oni mówią, chleba nie mamy, co my będziemy jedli? Nie wzięliśmy chleba. Co my będziemy jedli? Dyskutują sobie z tyłu, brak wiary, brak nadziei, że Pan przecież może. On, przecież to nawet diabeł wiedział, że on może powiedzieć do kamieni, a one staną się chlebem. Po co się martwić? Nawet diabeł wiedział. Przecież jak go kusił na pustyni, to przyszedł do niego i mówi, ty powiedz do tych kamieni, a one staną się chlebem. Żaden problem dla ciebie, po co masz być głodny? Bo takim jest Jezus. Takiego Jezusa mamy. Takiego Bożego Syna mamy w naszym życiu. On nakarmił drugim, czy tam pierwszym śniadaniem małego chłopca. Ma moc zatroszczyć się o nas. Ma moc. Dawid dodaje w psalmie 23 i kończę. Pomodlimy się i będziemy łamać chleb. Dawid powiada tak. Stół dla mnie nakrywasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój napełniasz po brzegi. Oto psalm 23. To jest wspaniały psalm, nieprawdaż? Cudowny psalm. Stół dla mnie zakrywasz. O czym mówi Dawid? Kiedy mówi o kielichu, który się przelewa. Tak? Mówi o zaopatrzeniu. Żyjemy w świecie, który uznał, że Bogu już dawno skończyły się pomysły na cuda. Czy wiecie, że chrześcijanie dziś nie wierzą w Boże cuda? Tyle spotkań kościelnych, tyle uroczystości, tyle różnego rodzaju wydarzeń telewizyjnych, nietelewizyjnych, wspominanie Biblii, czytanie z tego słowa, ale ludzie nie wierzą w cuda. Przestali wierzyć, że Bóg jeszcze cokolwiek może uczynić. Ale my wierzymy, że Bóg pragnie i ma siłę dać o wiele więcej. Obraz tego przelewającego się kubka nie jest jedynie przenośnią, ale rzeczywistym przykładem tego, jak bardzo Bóg pragnie zaspokajać nasze potrzeby. Jak bardzo pragnie. Jezus nigdy nie zrobił żadnej aluzji, która miałaby umniejszyć dostępność do niebiańskiego zaopatrzenia. Nigdy nie mówił, że to się kiedy skończy, że to przestanie funkcjonować, że pewnego dnia się obudzicie i już Pan Bóg nic nie będzie mógł czynić, bo On zmienił zdanie. Nic Pan Jezus takiego nie powiedział. Powiedział natomiast w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Powiedział to wtedy, kiedy mówił, żeby prosić Ojca w imieniu Jego, a On da nam to, o co prosić Go będziemy. I mówi dalej, że żeby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, to mówił Pan Jezus. To On powiedział. Radość moja w was i aby radość wasza była pełna. Pełna. Pełnia oznacza, że naczynie jest przepełnione po same brzegi. Po prostu maksymalnie. Tego właśnie pragnie Bóg dla każdego z nas. On chce błogosławić nas radością swoją, pokojem swoim. On chce zaopatrzyć nasze potrzeby. On chce przyjść do naszego życia i okazać nam przychylność. Z Jego strony mamy pełnię przebaczenia, mamy obfitość Jego łaski, mamy pełnię radości. Kiedy tak traktujemy Pana Boga, nie będziemy zawiedzeni. Kiedy Mu zaufamy całym naszym sercem, możemy mieć życie obfite. Nawet nie mając czasami tego, co mają inni. Możemy okazać się nadzwyczaj szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni, radośni. I możemy powiedzieć, mam Jezusa, mam wszystko. Mam Boga, mam wszystko. On się o mnie troszczy. Może dzisiaj jeszcze nie wygląda to zbyt dobrze, ale ja Mu wierzę i ufam, że On mi pomoże. Że będę widział Jego przychylność w moim życiu jutro. Że będę oglądał Jego zaopatrzenie, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy On uwolni te zasoby niebiańskie nad moim życiem. Jest to piękne życie z Jezusem. Jeśli ktoś chciałby dzisiaj Mu oddać swoje serce, niech to zrobi. Niech powie, Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Chcę, abyś był moim Panem. Chcę do Ciebie należeć. Chcę mieć takie życie. Może nie obiecujące mi gór złota i całych zasobów materialnych, ale obiecujące mi prawdziwe szczęście. Prawdziwe zadowolenie, prawdziwą satysfakcję, że będę mógł być jutro lepszym człowiekiem niż jestem dzisiaj, bo mam Jezusa, bo Jezus jest w moim sercu. Amen. I tego wszystkiego dokonał dla nas właśnie Bóg, właśnie Chrystus, ofiarując na krzyżu swojego Syna. Halleluja. Panie, niech ten tydzień będzie pasmem Twojego działania i manifestacji Twojej chwały. Panie, nasze domy błogosław, nasze rodziny, pracę, dzieło rąk naszych, Panie. Daj nam też chwilę wypoczynku, wytchnienia. Chroń przed chorobami, nieszczęściem i wypadkiem. Prowadź nas, Panie, na co dzień. Chcemy Ci służyć i oddajemy się w Twoje ręce. A ponad wszystko przyjmij dziękczynienie i uwielbienie serc naszych. Niech Twoje imię, Panie, będzie uwielbione i wywyższone pośród nas. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Niech Bóg wam błogosławi, bracia i siostry. Życzymy dobrego tygodnia, wspaniałych dni, wielu Bożych błogosławieństw i żyjmy obficie w Panu. Zostańcie z Bogiem.